Poranny gość Radia Rodzina.
Wicepremier Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy szef MSZ-u oglądał i kibicował mieszkańcowi Wrocławia, Piotrowi Aleksowiczowi, w finale konkursu Chopinowskiego?
No, wygrał najlepszy chyba, ale oczywiście w konkursie Chopinowskim dobrze by było, gdyby wygrywali Polacy.
A czy marszałek Szymon Hołownia wygra zatem spór o obsady ambasadorskie w Polsce?
Pracujemy nad tym, aby Polacy obejmowali najwyższe możliwe funkcje w systemie międzynarodowym.
Czy zatem Szymon Hołownia może ubiegać się o to stanowisko dla pana?
Najwyższym Polakiem w systemie międzynarodowym do tej pory w dziedzinie sakralnej Jan Paweł II, w dziedzinie świeckiej Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej.
Jasne.
Ja napisałem już pismo, jest cała kampania na rzecz Szymona Hołowni. On sam wie, jakie są jego szanse, ale trzeba Panu Bogu dać szansę.
Czy melodią przyszłości jest zatem ocieplenie stosunków i zakończenie sporów o ambasadorów na linii Pałac Prezydencki MSZ? I właśnie Szymon Hołownia może być taką osobą, zdaniem Pana?
Nie, tutaj ktoś próbuje krzywdę zrobić.
Bo słyszał pan wczorajsze słowa, panie premierze, jeśli chodzi o wypowiedź pana Karola Nawrockiego, prezydenta, że nie mówi nie dla Szymona Hołowni.
Ale to uważam szkodzi szansom marszałka na objęcie stanowiska w ONZ, więc to są zbędne spekulacje, nie wiem przez kogo uruchomione. Także nie, ja bym tych spraw nie łączył.
No dobrze, to w jaki sposób by pan ewentualnie mógł rozwiązać ten spór ambasadorski?
No, tutaj mamy spór interpretacyjny co do konstytucji, bo obóz prezydencki za każdym razem, nie tylko nasi prezydenci, uważają, że no, powołanie ambasadora to jest prerogatywa prezydencka, taka jak nadanie orderu czy użycie prawa łaski, co prezydent może dać komu chce. Natomiast ambasadorem mianuje po pierwsze na wniosek ministra, zgodnie z ustawą i to pisowską. Po drugie to wymaga kontrasygnaty premiera. Więc nie jest to prerogatywa prezydencka, ale raczej obowiązek. Prezydent nie może mianować kogo chce, ministrem czy profesorem. I moim zdaniem tak jest także w wypadku ambasadorów.
A czy dojdzie do spotkania pana z prezydentem w tej sprawie? W najbliższym czasie?
Prawie im więcej ciszy, tym większe szanse na sukces.
A czy za coś dzisiaj może pan pochwalić prezydenta Karola Nawrockiego?
No, byliśmy razem w ONZ-cie. Na zagranicą polscy patrioci powinni współpracować. Odbył szereg wizyt międzynarodowych. No, niektóre rzeczy się udały, inne nie. Bardzo liczę na to, że zobaczymy realny wpływ pana prezydenta i obozu pisowskiego, który mianował się przedstawicielem ruchu MAGA na Europę, wpływ na politykę amerykańską wobec Ukrainy i przede wszystkim Rosji. No bo tam inny członek ruchu MAGA, Viktor Orban, szepcze prezydentowi Trumpowi do ucha rzeczy, które są niedobre dla perspektyw pokoju.
Czy powinniśmy pozwolić na przelot Putina nad Polską?
Nie możemy zagwarantować, że niezawisły polski sąd nie nakaże rządowi sprowadzenia takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do Trybunału w Hadze.
To co wtedy?
Także myślę, że strona rosyjska to wie i dlatego jeśli ma dojść do tego szczytu, oby z udziałem ofiary agresji, to będzie to inną trasą. Zresztą ja uważam, że...
No Bułgaria już, panie premierze, wyraziła zgodę na to, mimo że nikt ją o to nie pytał, ani takiego wniosku Rosja nie wysunęła.
Ale też jest teoretyczna możliwość przelotu przez Turcję, Czarnogórę i Serbię. To, że członek Unii Europejskiej jeszcze związany Trybunałem Karnym Międzynarodowym zaprasza do siebie prezydenta Putina, no, budzi nie tylko niesmak, pokazuje też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, tylko pomiędzy Zachodem a Rosją.
A słyszał pan te słowa szefa węgierskiego MSZ-u, który odpowiedział na krytykę Wołodymyra Załęskiego dotyczącą wyboru Budapesztu na miejsce rozmów pokojowych między USA a Rosją? No, wielu zrobi wszystko, by zablokować szczyt pokojowy w Budapeszcie. I miał na myśli Zełenskiego.
Wszyscy chcą pokoju, tylko pytanie na jakich warunkach. I są tacy, którzy zgodziliby się na kapitulację Ukrainy.
Ale my znamy te warunki, to jest Donbas.
A mogę dokończyć zdanie?
Proszę bardzo.
A ja uważam, że Ukraina walczy dzielnie, Rosja nie wygrała i w związku z tym Ukraina nie ma powodów, aby kapitulować.
No ale słyszał pan o tym, że to Donbas jest ceną za pokój.
Ja bym nie ufał słowu Władimira Putina. To jest człowiek, który mówił, że to nie jego ludzie opanowali Krym. To jest człowiek, który mówił, że absolutnie nie ma intencji najechania na Ukrainę, a wiemy jak było. Najbardziej stabilną granicą byłaby granica międzynarodowa między Ukrainą a Rosją, potwierdzona solennym traktatem podpisanym przez Władimira Putina.
Dlaczego po raz kolejny Rosja, zdaniem pana, wyznacza Zachodowi czerwoną linię i tak bardzo obawia się tych wszystkich amerykańskich pocisków? A zdaje się, że Donald Trump w jakiś sposób nie rozumie tych zamiarów, a być może no jest pogubiony w tym wszystkim, bo zmienia także zdania.
Ukraina uderza w czułe punkty rosyjskiej gospodarki swoimi własnymi dronami i rakietami manewrującymi, ale rzeczywiście pociski Tomahawk mają większy zasięg i większą głowicę, więc zauważmy to, że to Putin zadzwonił do prezydenta Trumpa, gdy poszła fama, że Stany Zjednoczone mogą dostarczyć tomahawki, a więc tak jak pani mówi, naprawdę się tego obawia, ma dobry powód, żeby się tego obawiać, bo szacuje się do 40% mocy rafineryjnych Rosji już zostało uszkodzonych.
Czy zdaniem pana premiera Putin rozgrywa Trumpa? Czy nie jest od niego sprytniejszy?
W polityce zagranicznej wszyscy się nawzajem rozgrywają.
Tylko nie czuje pan, że on jest trochę od niego sprytniejszy?
Tutaj rzeczywiście prezydent Trump czasami mówi zgodnie z tym, co my w Europie uważamy za oczywiste, a czasami widać u niego taki pośpiech na rzecz pokoju, który jest chwalebny, ale naszym zdaniem w Europie pokój będzie wtedy, gdy Putin zrozumie, że nie jest w stanie wygrać tej wojny i presję trzeba wywierać na Putina, a nie na Ukrainę.
Czy coś może w Budapeszcie się wydarzyć?
Oby, tylko pamiętajmy, że no Węgry nie są pomocne. Blokują pomoc wojskową dla Ukrainy, blokują rozszerzenie Unii o Ukrainę i nadal kupują olbrzymie ilości ropy z Rosji, mimo że mają rurociąg przez Chorwację do Morza Adriatyckiego.
Dla pana także to jest policzek i dla Europy, że Węgry, że na Węgry przyleci Władimir Putin?
Nie zazdroszczę tego przywileju.
Domyślam się. Czy dla pana 30% to dużo czy mało? Wie pan premier, do czego nawiązuje?
Nie wiem.
Chodzi mi o słowa premiera Donalda Tuska w Piotrkowie Trybunalskim, który przyznał, że jego rząd zrealizował 30% obietnic. Argumentując to 30% poparciem w wyborach.
Poparcie nasze jest wyższe niż w wyborach. Dzisiaj wygrywamy z Prawem i Sprawiedliwością, podczas gdy, jak pani pamięta, największą partią w wyborach było PiS i stąd mieliśmy ten żałosny spektakl dwutygodniowego rządu. Więc akurat Koalicja Obywatelska dobrze funkcjonuje. No i 30 parę procent na 50% kadencji w warunkach rządu koalicyjnego i przy kolejnych prezydentach wetujących sztandarowe projekty koalicji, to uważam bardzo przyzwoity wynik.
Ale 60% Polaków uważa, że rząd nie spełni ich oczekiwań. Mówiąc delikatnie, są rozczarowani.
No, wybraliśmy prezydenta, ja na niego nie głosowałem, który wetuje taśmowo ustawy rządu. No to ma swoje konsekwencje.
A kiedy te 100%?
No łatwiej by było przy życzliwym prezydencie, więc zrobimy to, co w naszej mocy. W dziedzinie spraw zagranicznych zakończyliśmy wojnę na dwa fronty, zdobyliśmy Krajowy Plan Odbudowy, teraz kolejne miliardy na obronność, polski paszport jest siódmy najbardziej pożądany na świecie. przywróciliśmy Trójkąt Weimarski, a nawet Weimar Plus, czyli w Polsce spotyka się ta grupa trzymająca władzę w Unii Europejskiej, nowa polityka wobec Polonii. Mógłbym jeszcze długo wymieniać.
A czy to pan premier będzie tą osobą, która uratuje, ocali Koalicję Obywatelską?
O, robię wszystko, żeby pracować na sukces Koalicji Obywatelskiej, oczywiście.
Ale jako premier?
Nie, nie będę i proszę mnie nie prowokować, bo to nie jest chyba motywowane życzliwością.
Chciałabym powołać się na kilka cytatów, a to chyba życzliwi ludzie. Anna Mucha z Polski 2050 uważa, że pan premier nie będzie w stanie poprowadzić Koalicji Obywatelskiej do zwycięskich wyborów. Mowa o premierze Tusku. Ryszard Petru mówi, że powinien zostać pan Radosław Sikorski premierem, poprowadzić za 2 lata koalicję do wyborów. I zwycięstwa.
A ja z kolei się martwię, że po prawej stronie sceny politycznej toleruje się nawoływanie do przemocy, wrócił antysemityzm i że PiS, który kiedyś był partią proeuropejską, dzisiaj stał się partią eurofobiczną, przejętą ideologicznie przez Zbigniewa Ziobrę, to bardzo źle wróży, bo członkostwo w Unii Europejskiej jest kotwicą nie tylko naszego dobrobytu, ale także naszego bezpieczeństwa. To jest zła robota.
A czy pan także uważa, że narastającą falę przemocy w Polsce, nawiązując do tego kontekstu, spoczywa na prezesie Jarosławie Kaczyńskim, którego wczoraj premier nazwał, o ile mam nie pamięć nie myli, podpalaczem z Żoliborza?
No, jeżeli się na swój wiec partyjny zaprasza osobę z zarzutami i za znieważanie polskiej policji, no to znaczy, że się popiera ten nienawistny, faszystowski język, który zauważyliśmy.
Mhm. Jak pan ocenia pracę byłego już prezydenta, nową pracę?
Była głowa państwa ma prawo robić, co chce. No, są kraje, w których głowy państwa mają szute emerytury i wtedy możemy domagać się, żeby nadal w jakimś sensie reprezentowały kraj. A skoro skoro tego nie robimy, skoro na tym oszczędzamy, no to byli prezydenci też muszą jakoś wiązać koniec z końcem.
To nie koniec polityki jego w kraju?
No, na pożegnaniu z naszym korpusem dyplomatycznym polskim odgrażał się, że jeszcze tu wróci, no, więc chyba jeszcze nie pożegnał się ze swoimi ambicjami.
Mm-hmm. Co wydarzy się 25 października? Będzie zmiana szefów?
Szefów czego?
Koalicji Obywatelskiej. Platformy.
Myślę, że to dobrze, że się jednoczymy, integrujemy z Nowoczesną, z Inicjatywą dla Polski, harmonijnie współpracujemy. Łączenie bytów w polityce to lepsze niż dzielenie.
Rafał Trzaskowski, Borys Budka dalej będą wiceprzewodniczącymi?
Nie mam pojęcia.
Ale wiem, że miały być takie rozmowy. Ostatnio rozmawiałam z ministrem Siemoniakiem na naszej antenie i mówił, że na drugi dzień będą rozmowy. Stąd moje pytanie. Jest pan bardzo blisko pana premiera, jest pan w rządzie.
Jestem szeregowym członkiem partii i nie wtrącam się przewodniczącemu do spraw partyjnych.
Ale Donald Tusk będzie dalej szefem.
Niewątpliwie.
Jaką koalicja rządząca ma przed sobą przyszłość na dzień dzisiejszy? Jak chcecie wygrać za 2 lata?
W połowie kadencji każdy rząd ma dołek. My jeszcze nie wygraliśmy wyborów prezydenckich, więc nastroje siadły, ale teraz przechodzimy do kontrofensywy.
A czy ten spór o stanowiska nie pogrążą waszego gabinetu Donalda Tuska?
O które stanowiska?
Chociażby Pełczyńskiej na Łęcz, która chce być wicepremierem.
No to chyba wewnętrzny spór w Polsce 2050, bo jak rozumiem, nie ma kwestii tego, że tej partii należy się stanowisko wicepremiera. Tylko pytanie, kto ma nim być.
A kto powinien nim być?
A to już wewnętrzna sprawa Polski 2050, którą ja nie śmiałbym ingerować.
Ja wiem, ale wie pan o tym, że sympatią raczej te dwie osoby, pan premier i pani Pełczyńska na Łęcz się nie obdarzają.
Tyle ważnych spraw się dzieje, a pani o kadrówkę.
Bo to jest bardzo interesujące.
Bo to jest łatwe.
Czy będzie nowelizacja Karty Polaka?
Tak, tam trzeba zatkać pewne luki, które były wykorzystywane, ale mam nadzieję, że Karta Polaka stanie się jeszcze większym, bardziej popularnym instrumentem do nawiązywania formalnych związków z Polską i do powrotów. Przyzna pani, że po raz pierwszy od 300 lat więcej Polaków do ojczyzny wraca niż z niej wyjeżdża. Polacy głosują nogami za Polską, bo Polska jest lepsza pod rządami koalicji.
A czy wróci niezłomny Andrzej Poczybut?
Nie tylko się o to modlimy, ale też działamy, ale dla dobra sprawy nie mogę powiedzieć więcej.
A co z zatrzymaniem przez białoruskie służby polskiego duchownego, skoro jesteśmy na antenie katolickiej rozgłośni?
No, przyzna pani, że głośno przestrzegałem wszystkich obywateli, w tym duchownych, aby na Białoruś nie jechać, no bo można stać się kolejnym zakładnikiem. I jak ktoś jedzie, no to robi coś bardzo nieroztropnego. Oczywiście będziemy zabiegać o uwolnienie, ale my nie mamy władztwa nad Łukaszenką i jak już dramatycznie mówiłem, nie mam też zakładników na wymianę.
Jakie nieznane nowe oblicze szefa MSZ-u możemy poznać w najnowszej książce?
A dziękuję, że pani to zauważa. Tak, Z okopu do Europy, to jest antologia mojego dziennikarstwa, jeszcze wojennego, ale i ze sprawowania różnych funkcji, z bieżącymi włącznie, więc serdecznie zachęcam do przeczytania.
Miał pan być na Dolnym Śląsku jutro i uczestniczyć w konferencji na temat polskiej polityki wschodniej, prawda? Ale nie ma pana w agendzie.
Ale niestety muszę być za granicą z wizytą oficjalną.
Z jaką, jeżeli możemy poznać za kulisy?
Muszę być w Pakistanie.
O, w jakim celu?
No, ważny kraj. Mam się spotkać z najwyższymi dostojnikami tego kraju.
A kiedy spotka się pan z Dolnoślązakami?
Już zacząłem objazd po tak zwanych regionalnych ośrodkach debaty międzynarodowej, bo uważam, że w tych niespokojnych czasach, w których Polacy zadają sobie podstawowe pytania o bezpieczeństwo, no mam obowiązek mówić jak jest, więc oczywiście planujemy te wizyty i na pewno na Dolny Śląsk zawitam.
To my zapraszamy.
Dziękuję serdecznie.
I bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych, był dzisiaj naszym porannym gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Poranny gość Radia Rodzina.